Powszechnie znane jest łacińskie powiedzenie wzięte od starożytnego mówcy, filozofa i poety Cicerona, że historia est magistra vitae, to znaczy historia jest nauczycielką życia. Śledząc i analizując to, co wydarzyło się w przeszłości, uczymy się więc znajdować słuszne rozwiązania aktualnych problemów, a przynajmniej rozumieć ich sens oraz wyciągać z tego wnioski na przyszłość. Zasadność powiedzenia, że historia uczy życia, potwierdza się także w dziedzinie duchowości. W całokształcie teologicznej refleksji nad życiem duchowym niemało miejsca poświęca się bowiem historii duchowości chrześcijańskiej, która istotnie różni się od historii Kościoła Świętego. Jednakże, o ile ta ostatnia zajmuje się osadzonymi w czasie losami Kościoła jako nadprzyrodzonej społeczności wierzących, to historia duchowości skupia swoją uwagę na badaniu i wyjaśnianiu relacji konkretnych ludzi z Bogiem. Oczywiście, że historia duchowości dostrzega wpływ poszczególnych jednostek na życie Kościoła i życie społeczne, zwłaszcza jednostek wybitnych pod względem mądrości i świętości. Jednakże w pierwszym rzędzie interesuje się ich osobistym doświadczeniem duchowym, nie zaś zachodzącymi w czasie i przestrzeni procesami społeczno-politycznymi czy ekonomiczno-geograficznymi, jak to czyni historia naturalna. Mówiąc inaczej, historia duchowości jest szczególną częścią historii Kościoła. Historia duchowości interesuje się konkretnym człowiekiem i jego doświadczeniem Boga, które zaistniało w czasie, pogłębiało się i przynosiło owoce świętości w określonych uwarunkowaniach. Nie są to więc same suche fakty, daty, nazwiska czy temu podobne informacje. Przedmiotem historii duchowości chrześcijańskiej jest niezwykła przygoda, przygoda miłości Boga do człowieka, tego oto konkretnego człowieka, a nie społeczności czy ludzkości w ogóle. Chciałbym zatem w kolejnym roku naszego cyklu rozważań o życiu duchowym Duc in Altum więcej uwagi poświęcić historii duchowości chrześcijańskiej. Dlaczego? Po co? Właśnie dlatego, że zgodnie z cytowanym na wstępie łacińskim adagium, historia duchowości uczy nas przeżywania naszej przyjaźni z Bogiem w Chrystusie pod natchnieniem Ducha Świętego. Trzeba więc się pochylić nad życiem i myślą wspaniałych ludzi, niekoniecznie bardzo sławnych, jednak na tyle wielkich, że Kościół uroczyście, aktem beatyfikacji czy kanonizacji, potwierdził ich świętość, ich geniusz naśladowania Chrystusa. Trzeba nam wczytywać się w ich pisma, analizować ich doktrynę o życiu duchowym. A wszystko po to, aby podobnie jak święci, wciąż ze zdumieniem odkrywać w sobie i wokół siebie wyraźne ślady Bożej miłości. Jest jeszcze jeden powód, dla którego chciałbym w naszym cyklu bardziej położyć akcent na historię duchowości. Chodzi o to, że na ogół z pewną niechęcią odnosimy się do studium historii jako takiej. Może to efekt nie najlepszych doświadczeń z czasu naszej szkolnej edukacji, kiedy trzeba było wkuwać na pamięć jakieś daty, nazwiska, nazwy geograficzne, które jak klocki Lego, rozsypane w świadomości ucznia, zaledwie z trudem dawały się ułożyć w jakąś logiczną całość. Tymczasem historię duchowości chrześcijańskiej trzeba trochę czytać tak, jak czyta się romantyczne powieści o miłości z zawsze szczęśliwym, choć wcale niebanalnym zakończeniem. Historia duchowości pozwala odkrywać przeogromne bogactwo Bożego działania w człowieku, które z zasady na trwałe wpisuje się w dziedzictwo kulturowe danego narodu, nie wyłączając Polski. W dobie, gdy niesłabnie snobistyczne zainteresowanie duchowością dalekowschodnią czy ezoteryczną, a my jako członkowie społeczeństwa europejskiego skłonni bylibyśmy może zanadto fascynować się tym, co inni wnieśli w duchowość chrześcijańską, warto także prześledzić historię i teologię rodzimej, polskiej duchowości katolickiej, aby przekonać się, że mamy znaczący udział w tworzeniu chrześcijańskiego oblicza współczesnej Europy. Jak już kiedyś wspomniałem, teologia duchowości jako dyscyplina naukowa wykładana i uprawiana na uniwersytetach jest stosunkowo młoda. Liczy sobie około 100 lat. Od tyluż mniej więcej lat studiowana jest także historia duchowości z zastosowaniem właściwych sobie metod. Zrozumiałe jest więc, że wciąż oczekujemy na nowe publikacje z tego zakresu, a materiał badawczy jest przeogromny. Tym bardziej dotyczy to historii polskiej duchowości. Przebadania jej podejmował się w połowie lat 80. ubiegłego stulecia świecki historyk profesor Karol Górski. Natomiast w ostatniej dekadzie XX wieku otrzymaliśmy pierwszą i do tego dość obszerną trzytomową syntezę dziejów polskiej duchowości katolickiej opracowaną przez pracownika naszego Instytutu Teologii Duchowości, księdza profesora, doktora habilitowanego Jerzego Misiurka. Dzieło to, liczące ponad 1360 stron w trzech tomach, nosi tytuł Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej. Ono też będzie kopalnią dla dalszych naszych rozważań. Dla ukazania ogólnochrześcijańskiej historii duchowości skorzystam między innymi z opracowania wspomnianego księdza profesora Jerzego Misiurka pod tytułem Zarys historii duchowości chrześcijańskiej, jak również z polskiego tłumaczenia opublikowanej we Włoszech wielotomowej historii duchowości, jaka ukazała się w ostatnich latach w wydawnictwie Ojców Redemptorystów Homo Dei i którą w tej chwili prezentuję. Jest to sześciotomowa historia duchowości. Pomocne również będzie tłumaczenie dzieła amerykańskiego dominikanina Jordana Aumana pod tytułem Zarys historii duchowości, wydana w Kielcach w 1993 roku. Warto wreszcie wspomnieć o wydanym w Polsce w ostatnich miesiącach przez wydawnictwo Świętego Pawła protestanckim opracowaniu duchowości chrześcijańskiej. Wprawdzie jest to ujęcie akcentujące przede wszystkim wkład kościołów protestanckich, niemniej zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na starannie opracowaną szatę graficzną oraz liczne ilustracje, ale przede wszystkim z uwagi na jego popularyzatorski charakter. Z samej prezentacji tychże opracowań, nielicznych tylko, widać, że historia duchowości cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jest to zapewne nie tylko przejaw powszechnej potrzeby duchowości, o której pisze Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Millennio Ine Unte, ale także jest to przejaw poszukiwania korzeni zdolnych zabezpieczyć własną tożsamość w ponowoczesnej kulturze podlegającej nieuchronnym procesom globalizacji. Kultura ta bowiem zdaje się być coraz bardziej bezbarwna i jakby bez twarzy. Tymczasem duchowość chrześcijańska, u podstaw której jest osobiste doświadczenie Boga, zweryfikowane i zobiektywizowane w świetle objawienia oraz nauki Kościoła, potwierdza niepowtarzalność każdego człowieka, zwłaszcza ochrzczonego, w którym odbija się Boży obraz i podobieństwo. Historia duchowości, którą będziemy się zajmować w najbliższych odcinkach, niech nam pomoże zadziwić się nieustanną troską Bożej opatrzności o zachowanie w człowieku i rozwój tego właśnie śladu bóstwa, jakim jest nieśmiertelna dusza.